X Audio przedstawia W&W Gregory, Dwuświat, Księga Pierwsza, Przedwojnie. Czyta Filip Kosior. Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia. Albert Camus. Rozdział pierwszy. Inko.
Nie mam dla pani dobrych wiadomości, powiedział doktor Stevens, wyrzucając do kosza zużyte jednorazowe rękawiczki.
Na twarzy Jasmine pojawił się niepokój. Leżała w samej bieliźnie na kozetce z akrylowego szkła, zaścielonej płócienną narzutą. Co poszło nie tak? Głowiła się. Miała ochotę zadać pytanie, lecz tylko zacisnęła wargi i odwróciła wzrok w stronę okna. Zawsze tak robiła, kiedy dobierała słowa. Tym razem jednak na zewnątrz było zupełnie ciemno. Nie pomogło. Majaczące w oddali światło robiło dość przygnębiające wrażenie i nie pozwalało się skupić. Zerknęła nieśmiało z powrotem na lekarza. Wiadomość, jeszcze niewypowiedziana, choć już brzmiąca jak wyrok, z pewnością odmieni jej życie.
To ciąża mnoga, kontynuował czarnowłosy lekarz. Rzadko się zdarza i nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem do czynienia z trójką dzieci tej samej płci.
Stevens uciekł wzrokiem w stronę aparatu do badań prenatalnych. Skupił się na przezroczystym spiralnym wężu. Z metalowego opakowania wyjął szmatkę nasączoną błękitnym żelem i zaczął nią przecierać wystający z węża, lśniący do zgonu sterylnością czujnik.
Polerowanie wyglądało na zwykłe odwrócenie uwagi.
Lekarz zachowywał się tak, jakby nie chciał w tym momencie patrzeć w te wielkie, bursztynowe oczy, które z każdą sekundą coraz bardziej zapełniały się łzami, aż uroniły strugi smutku na policzkach. Ten widok nie był mu obcy.
Większość poprzednich przypadków, których był świadkiem, stanowiły pojedyncze ciąże.
Jeśli pojawiały się bliźniacze, raczej dotyczyły rodzeństwa obydwu płci. Precedens Jasmine najwyraźniej niebywale go zaskoczył.
Muszę wpisać dane do modułu komputerowego, dobrze?
Zapytał z wyczuwalną troską. Kiwnęła głową. Odebrał to jako akceptację. Urządzenie, które włączył, miało korpus z kilkoma przyciskami, mini projektor oraz klawiaturę. Natychmiast zapaliła się mała lampka. Rzuciła wąski snop białego światła w kierunku ściany, tworząc ekran. Na nim po chwili pojawiło się brunatne tło i biały nagłówek. Urzędu Kontroli Płci. A potem kod do autoryzacji.
Jasmine Kozlow, córka Irminy i Omara, żona Adama. Wiek 3,5. Dobrze pani wygląda,
powiedział ze szczerym uśmiechem na twarzy Stevens. Dziękuję. Usłyszane zdanie wybudziło pacjentkę, jakby przed momentem była zupełnie gdzie indziej. Szybko przetarła oczy. Jest pan bardzo miły, dodała.
Poproszę pani kartę meldunkową. Muszę ściągnąć 20 bytów za wizytę. W takim przypadku nie może być mowy o odroczeniu. Sama pani rozumie. I proszę się ubrać.
Jasmine wiedziała, że na nic jej się nie zda udawanie, że zapomniała karty. Jakiś czas temu rząd wprowadził szybkie rozwiązanie dla kilku plag nurtujących społeczeństwo. Wystarczyło, że istniał jeden bardzo poważny problem. Takie drobiazgi jak kradzież, gwałt czy wyrządzenie komuś krzywdy kończącej się trwałym kalectwem należało sprawnie i definitywnie wyeliminować. Dlatego za wszystkie powyższe przewinienia ustalono następujące kary wybierane losowo przez sędziego prowadzącego rozprawę. Dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze, to samo w obozie pracy, albo ewentualnie szubienica. Podziałało. Od tamtej pory praktycznie nie zdarzały się drobne kradzieże. Jeśli już, to tylko na szeroką skalę. Znakiem czasu stała się moda na przezroczyste sakwy. Jasmine też nosiła taką. Doktor Stevens, jak każdy, bez trudu mógł ocenić, że wewnątrz sakwy leżącej w jego gabinecie, obok kozetki, znajdował się różowy komunikator, markowe odświeżacze, jeden do ust, drugi do dłoni, dwa czerwone batony regeneracyjne oraz rzeczona karta meldunkowa. Wielofunkcyjny dokument wyglądał jak metalowa blaszka ze szklanym chipem usytuowanym przy jednej z jej krawędzi. Służył do otwierania domu, do kontaktu z bankiem, ubezpieczycielem, a także, co jeszcze do niedawna nie było takie oczywiste, jako symbol tożsamości, z pełną historią zdrowia i, co najważniejsze, był łatwy do identyfikacji w sakwie. Jasmine z trudem podniosła się z pozycji półleżącej i usiadła na kozetce. Po chwili westchnęła, wyjęła kartę i wręczyła lekarzowi. Doktor Stevens wsunął ją do czytnika zlokalizowanego z przodu modułu komputerowego i wcisnął czarny przycisk. Na ekranie pojawiły się wszystkie dane pacjentki, łącznie ze stanem jej konta, na którym uzbierała 26 tysięcy bytów. Lekarz zrobił lekki grymas, jakby zdziwił się na widok tej kwoty. Jednak zdał sobie szybko sprawę, że jego reakcja mogła wyglądać niestosownie i w rewanżu dość niezdarnie się uśmiechnął.
Gotowe. Przewidywany termin porodu.
Stevens tylko kliknął dwukrotnie w klawisze, wyjął kartę z czytnika i oddał pacjentce. W tym czasie moduł komputerowy obwieścił krótkim sygnałem rozpoczęcie drukowania poważnie wyglądającego raportu.
Powie mi pan?
Zapytała, zapinając suwak sukienki.
Jakie to ma znaczenie? Musi pani być dzielna.
Lekarz wyłączył ekran i nacisnął wielki czerwony przycisk zlokalizowany na środku biurka. W tym momencie rozległ się przeraźliwy dźwięk, który najwyraźniej wróżył kolejne złe wieści. Wraz z jego ustaniem otworzyły się drzwi i do gabinetu wparowała bez pytania żylasta funkcjonariuszka UKP, do tej pory czekająca w holu niczym biegacz w blokach startowych. Jej brunatny, idealnie skrojony i wyprasowany mundur oraz nieprzejednany wyraz twarzy zwiastowały kłopoty.
Panie Gibbondi, proszę spojrzeć na ten raport,
oznajmił sucho doktor Stevens i wskazał na leżący przed nim na biurku wydruk.
Trzy. No, no. Funkcjonariuszka zaglądająca przez ramię lekarza uśmiechnęła się szeroko, jakby była podekscytowana. Zwróciła się do Jasmine. W poczekalni jest stojak z zanętami lekarzy, którzy z nami współpracują. Nie jak doktor Stevens,
któremu najchętniej zabralibyście licencję, ale wie pani tak samo jak ja, że nie możecie tego zrobić,
przerwał jej lekarz.
Szkoda, prawda?
Nie rozumiem tego sarkazmu. Jest pan faktycznie cenionym ginekologiem, ale gloryfikowanie lekarzy, którzy nie uczestniczą w narodowym programie, w moim odczuciu jest zwykłym nadużyciem. Panu jest obojętne, co się stanie z rasą ludzką.
Tak, dla mnie jest pan po prostu obłudnym gnojem i czekam, aż pana przyłapiemy na złamaniu prawa.
Wykrzyczała z grymasem na twarzy, po czym sztucznie uśmiechnęła się do Jasmine. Ładniutka. Masz 12 dni na załatwienie sprawy. Teraz są takie nowoczesne metody. Nic nie będzie bolało.
W tym momencie Jasmine zdała sobie sprawę, że w emblemacie Urzędu Kontroli Płci litery U, K i P umieszczono w obwódce w kształcie ludzkiego serca. Odebrała to jako nietakt lub co najmniej zgrzyt intencji autora. W tym czasie pani Gibbondi wyjęła z bocznej kieszeni munduru komunikator i z dumą doniosła do centrali na niejaką J. Kozlow, wiek 3,5. Jasmine nie chciała już tego słuchać. Włożyła szmaciane sandały, zerknęła ostatni raz na lekarza i ze spuszczoną głową wyszła z gabinetu. W poczekalni zauważyła, że w międzyczasie, pomimo wieczornej pory, zrobiło się tłoczno. Kobiety, w zasadzie większość, czekające na swoją kolejkę, wyglądały na zmartwione. Nie wiadomo, czy z powodu współczucia, jakim darzyły wychodzącą od lekarza pacjentkę, czy może obawy, że czeka je podobny los. Wychodząc z budynku, Jasmine nawet nie dostrzegła, że na zewnątrz pojawiła się lekka mgła i niewiele było widać.
Kiedy godzinę wcześniej opuszczała apartament, w którym mieszkała z mężem, temperatura oraz wilgotność powietrza nie wróżyły zmiany pogody. Choć w zasadzie mgła nie dokuczała zbytnio i zazwyczaj trwała krótko, kobiety z tej części miasta złościły się, kiedy burzyła efekt pracochłonnego uczesania.
Jasmine była białowłosą. Jej kosmykom długości 1/5 łokcia, w większości niedbale sterczącym w różnych kierunkach, tylko niektóre z nich były zmierzwione w kontrolowany sposób, nigdy nie przeszkadzały niezapowiedziane zmiany warunków atmosferycznych. Tym bardziej teraz, kiedy miała zdecydowanie ważniejsze utrapienie niż jakaś tam fryzura. W mleku mgły szła bezwiednie jak po sznurku. Jakby jej ciało poruszało się drogą znaną na pamięć, zaś myśli krążyły zupełnie gdzie indziej. Adam nie podejrzewał, że planowała odwiedzić doktora Stevensa. To miała być niespodzianka. Czy powinna mu powiedzieć, jak on zareaguje? Wiedziała, że ma 1,5 tygodnia do namysłu. Tyle dała jej funkcjonariuszka Gibbondi. Wredna. Tak o niej pomyślała. Jeśli Jasmine nie wykona polecenia w terminie, na jej karcie meldunkowej pojawi się blokada finansowa, zabezpieczenie na poczet przyszłych drakońskich podatków. Podobnie stanie się z kartą Adama. Dopóki sprawa nie wyjdzie na jaw, Jasmine miała szansę przemyśleć, co powinna począć.
Niby tak się tylko mówi, że usunięcie ciąży to nic trudnego. Znała jednak kilka koleżanek, które po takim właśnie zabiegu, nawet przeprowadzonym we wczesnej fazie ciąży, zostały okaleczone na zawsze. Nigdy nie będą mogły urodzić dzieci. Ginekolodzy współpracujący z UKP to oprawcy, nie lekarze. Doktor Stevens podobno był inny. Udała się do niego z polecenia najbliższej koleżanki. Kiedy dotarła do apartamentu, postanowiła nie pokazać po sobie, skąd wraca. Rzuciła się Adamowi na szyję i mocno go ucałowała. Nie pytał o nic. Mężczyzna, którego uważała za inteligentną bestię, zawsze robił na niej tak samo dobre wrażenie jak dziś. Kochała go mądrze. Uczucie to było połączeniem pożądania i obietnicy zapewnienia godności, szacunku i satysfakcji wynikających z poczucia bezpieczeństwa. To dla Adama zdecydowała się na ślub, a potem rozważyła potomstwo, choć wcześniej obce dzieci wzbudzały w niej lekką odrazę. Były nadmiernie kosztowne, zbyt hałaśliwe i zazwyczaj wredne. Wiedziała o tym, gdyż wielokrotnie dostrzegała te cechy u pociech swoich przyjaciółek. Każde z planowanych babskich spotkań zawsze kończyło się tak samo. Towarzystwem rozwydrzonego gówniarza, skupionego na sobie egoisty. To była zapewne oznaka odreagowania za modny w tych czasach zimnych chów, a także dyscyplinę wpajaną od przedszkola. Tak myślała. Paskudne bachory spowodowały, że ostatecznie przestała utrzymywać kontakt z ich matkami. Bez szkody dla obydwu stron. Od tamtej pory przestała używać słowa przyjaciółka. Dużo czasu zajęło jej podjęcie decyzji o posiadaniu własnego dziecka. W sumie chciałaby stali się z Adamem prawdziwą rodziną, nie tylko parą. Zaczęto podszeptywać, że niby z nią jest coś nie tak. Przejęła się trochę, choć udawała, że nie obchodzą jej plotki. Nie była jednak pewna, czy to ten czas. Szczególnie, że Adam dość długo zachowywał się jak rozpieszczony młokosz. Najmłodsze wychuchane dziecko swoich nadopiekuńczych rodziców. W końcu zdała sobie sprawę, że wiek 3,5 to najwyższa pora na zmianę. Odstawiła więc środki antykoncepcyjne. W myślach wmawiała sobie, że zrobiła to dla Adama, bo to on chciał mieć syna. Kiedy pojawiły się pierwsze objawy sugerujące ciążę, ucieszyła się nie tylko dlatego, że sprawi przyjemność mężowi i jego rodzinie. Pomyślała także o spełnieniu marzenia swojej matki, która wielokrotnie insynuowała, że nie dożyje wnuków. Jasmine wyobraziła sobie całą szczęśliwą rodzinę, celebrującą życie w nowych okolicznościach. Przed zbliżającym się terminem wizyty u doktora Stevensa zaczęła nawet zwracać się do dziecka, choć przecież wcale nie była go jeszcze pewna. Mówiła do niego gość, szeptem. Wcześniej takie zachowanie wydawałoby jej się absurdem, idiotycznym wymysłem niedojrzałych kobiet. Wytłumaczyła to sobie rodzącą się więzią. Zdziwiła ją ta myśl. Widocznie to hormony albo jakiś rodzaj ucieleśnienia uczucia, jakim darzyła Adama, sądziła. Jej mąż był niezbyt przystojnym, lecz dobrze zbudowanym i zdrowym, jak cała jego rodzina, żółtowłosym. Miał nowoczesną, średniej długości fryzurę i gęsty zarost. Najpierw zakochała się w jego analitycznym umyśle, dopiero potem polubiła jego inne zalety. Niechętnie natomiast akceptowała wady, które z czasem jedna po drugiej zaczęły się ujawniać i zagnieżdżać w ich związku. Złośliwi plotkowali, że pochodząca ze średniej klasy dziewczyna wyszła za mąż właśnie za Adama, bo rodzina Kozłow cieszyła się znakomitą sytuacją materialną i sporym szacunkiem w społeczności. Dobrze też układała się z władzą. Adam za ukończenie studiów otrzymał od rodziców przestronny apartament, w którym zamieszkał z żoną po ślubie. Jego dwaj dużo starsi bracia piastowali wysokie stanowiska w korporacjach. W dodatku spłodzili synów, co tylko dodało tej rodzinie dodatkowego splendoru. Taki gen, żartował wielokrotnie. W naszej rodzinie nie rodzą się córki. Jasmine odrzuciła wszystkie złe myśli i tego wieczoru skupiła się tylko na mężu. Kochali się tej nocy żarliwie. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów zgodziła się na wszystkie jego zachcianki. W tym świecie wiele obszarów życia było poukładanych w liczby parzyste. Dwie społeczności mieszkały w dwóch krainach, z których Inko stanowiło prawie 1/4 powierzchni małej planety. Właśnie dlatego potocznie nazywano ją ćwiercią, czasem południową ćwiartką. Drugą krainę, Floris, składającą się z pozostałych trzech ćwiartek, w Inko nazywano kąśliwie wiochą, a nawet zadupiem. Żyjących tam ludzi mieszkańcy sąsiedniego kraju przezywali wieśniakami, czasem głupkami, najrzadziej floriańczykami. Inko było podzielone w układzie centrycznym na 4 strefy zwane dzielnicami. W samym środku kraju, pierwszej dzielnicy, stała ogromna metropolia pełna luksusowych wieżowców. Ich dolne partie stanowiły części biurowe, zaś na górnych piętrach znajdowały się wielopoziomowe apartamenty najbogatszej części społeczeństwa. W tej części Inko komunikacja miejska była zupełnie niepotrzebna. Młodzi ludzie zazwyczaj chodzili piechotą, najczęściej szerokimi deptakami ułożonymi w regularną siatkę kwadratów z bezkolizyjnymi, wielopoziomowymi skrzyżowaniami. Starszych, którzy nie mieli na tyle zdrowia, by poruszać się o własnych siłach, chowano w domach, by nie stwarzali zagrożenia i nie gorszyli swym widokiem społeczeństwa opętanego aktywnością fizyczną. Czasem można było zobaczyć unoszące się niewiele nad ziemią pojazdy, ale to była rzadkość i dotyczyła raczej osób związanych z rządem lub państwowymi służbami. W dalszej odległości od centrum, tak zwanej dzielnicy drugiej, znajdowały się slumsy, słusznie nazywane filtrem. Wielopiętrowe, położone jeden przy drugim budynki, w których mieszkały rodziny robotnicze i cała plejada wyrzutków społecznych, filtrowały napływający z dalekich rubieży, czyli dzielnicy trzeciej i czwartej, piasek i pył, nie pozwalając im na przedostanie się do czystej dzielnicy pierwszej. Tylko w slumsach funkcjonowała komunikacja miejska bazująca na niekończących się wielopoziomowych taśmociągach. Jeśli działały, najczęściej poruszały się nimi osoby starsze. Nie pojawiały się tutaj pojazdy rządowe, ale widok różnego rodzaju środków transportowych gardy, lokalnej policji, nie był raczej nikomu obcy. To tu najwięcej pracy miały służby pożarnictwa i ratunkowe. Trzecią dzielnicę stanowiły skupiska zakładów produkujących pożywienie i technologiczne dobra, wytwarzających i kumulujących energię z promieni Halo na potrzeby fabryk, a także służących do poboru i destylacji wody z pobliskich martwych jezior. W tej dzielnicy zlokalizowana była także baza wojsk i straży granicznej w jednym. Była to nowoczesna jednostka, w pełni zautomatyzowana i zdominowana przez roboty. Zarządzała nimi niewielka grupa zawodowych oficerów, w większości płci męskiej. Do dyspozycji mieli oni różnego rodzaju broń wykonaną w ramach dostępnych technologii. Rząd nigdy nie oszczędzał na ochronie granic. Na ostatnią, czwartą dzielnicę, najbardziej oddaloną od centrum Inko, składały się nieprzejednane skaliste stepy z dostępem do niezbędnych minerałów oraz niewielka pustynia. Inko było niemalże całkowicie pozbawione jakiejkolwiek roślinności i zwierząt. Granica między tą krainą a Floris przebiegała przez trudne do pokonania pasmo górskie i tylko na jednym odcinku wzdłuż szerokiej, życiodajnej rzeki Etne wraz z wysokim wodospadem Pinati. Z uwagi na słabe przewietrzanie, całe Inko pokryte było siwym smogiem, regularnie rozganianym przez autonomiczne, latające machiny w kształcie ptaków z wielkimi, ruchomymi skrzydłami. Pracowały na okrągło. Inko było samowystarczalne. Słodkiej wody kiepskiej jakości było zawsze pod dostatkiem, choć relatywnie nie należała do tanich. W zachodniej części trzeciej dzielnicy w kilku państwowych zakładach odbywała się produkcja żywności. Składały się na nią batony regeneracyjne, czerwone, wysokobiałkowe, zwane pieszczotliwie breją, a także zielone, opierające się na węglowodanach, na które się mówiło po prostu pasza. Stojący w pobliżu Martwego Jeziora wielki kompleks fabryk produkował ich dziennie około 100 milionów każdego z rodzajów. Przyjemność z jedzenia została zamieniona na pęd ku zdrowiu. Batony zapewniały optymalną, wyliczoną ilość składników niezbędnych do życia. Wystarczyło zjeść po jednym dziennie. Resztę diety stanowiły suplementy. Wszak od wielu pokoleń, w zasadzie od początku 24 ery, czyli kiedy do władzy doszła partia chemików, finansowana przez kartele farmaceutyczne, mnogość leków i suplementów na wszystkie dolegliwości była praktycznie niepoliczalna. Po 22 erze, kiedy zdano sobie sprawę, że społeczeństwo umierało zbyt szybko z powodu otyłości, szczupła sylwetka stała się narodową obsesją. Zadziałało. Szybko zmalała umieralność, a średni wiek, którego dożywali obywatele Inko, podniósł się dwukrotnie. Język społeczności od zawsze w jakimś stopniu ewoluował, choć w różnym tempie w poszczególnych rejonach. Funkcjonowały lokalne narzecza, różne znaczenia tych samych słów i odmienne formy gramatyczne. Trudno mówić o jedności w narodzie, który opisywał różnymi słowami te same zjawiska czy wartości. Trzy ery przed początkiem świata, czyli podziałem na dwie krainy, rada składająca się z ówczesnych mędrców zadecydowała, że należy nie tylko ujednolicić język, ale również cechom poszczególnych prawideł życiowych nadać tożsame nazwy. Najpierw ustanowiono porządek w zakresie jednostek czasu. Do tej pory jedni mierzyli go w dniach, drudzy w tygodniach, jeszcze inni w miesiącach. Pomimo tego, że jednostki dały się ułożyć w logiczną całość, zawsze był z nimi jakiś kłopot. Po wielu dyskusjach Rada zgodziła się co do tego, że Wszechziemia wędruje po swojej orbicie wokół gwiazdy zwanej Halo w powtarzalnym cyklu. Podczas tej wędrówki na planecie występowały dwie odmienne pory. Jedna z nich, trwająca dokładnie 112 miesięcy, nazywana była prawie wszędzie tak samo – rozkwit. Na drugą, będącą uzupełnieniem ichniejszego roku, trwającą tylko 2 miesiące, praktycznie w każdej ćwiartce mówiono inaczej. Oczyścina, odnowienie, odnowa, oczyszczenie. Na domiar złego w ćwiartce zachodniej i prawie w całej północnej tę porę roku traktowano jako ważniejszą i krótko występującą, dlatego to w niej odmierzano czas. Mawiano tam, że coś trwało jedną oczyścinę, co oznaczało, że w przybliżeniu minęło jedno okrążenie wokół Helu. Nie wszyscy rozumieli, jak to jest możliwe, że oczyścina to rok, ale także krótsza pora roku. Aby nie powstał bałagan oraz aby ludziom nie mieszały się dwa znaczenia jednego słowa, ustanowiono, że oczyszczeniem od tej pory będzie się nazywać pełny rok, zaś pory, które się na niego składają, to odnowa i rozkwit. Każdy dzień podzielono na 5 pór. Poranek, południe, popołudnie, wieczór i noc. W trakcie jednego oczyszczenia czas trwania poszczególnych pór dnia zmieniał się w zależności od pozycji Wszechziemi względem Helou. Czas pomiędzy poszczególnymi współksiężycami, czyli dniami, w których podczas nocy 3 z 4 widzialnych księżyców tworzyły jedną linię na niebie, nazywał się miesiącem i trwał 4 tygodnie, po 8 dni każdy. Takich miesięcy było w ciągu całego oczyszczenia 114, w tym 112 podczas rozkwitu, zaś 2 podczas odnowy. Jedna era trwała dokładnie 100 oczyszczeń. Po tych ustaleniach wreszcie nastał porządek. Kiedy uporano się z tym palącym problemem, w mig cały język został zunifikowany i w tym kształcie funkcjonował do dziś. Rozkwit był dominującą porą lokalnego roku, podczas którego zazwyczaj było ciepło i słonecznie. Deszcz, o ile padał, to krótko i rzadko, w zasadzie tylko w nocy. Czasem wieczorami pojawiała się mgła. Podczas odnowy najpierw szybko wzrastała temperatura, wręcz nastawał dotkliwy upał. Natychmiast nadchodziły burze, wiał silny wiatr i padał obfity deszcz. Potem robiło się coraz chłodniej, prawie lodowato. Wszystko zamarzało i po kilku dniach, niektórzy mawiali, po kilku wschodach Helou, nagle budziło się do życia. Znów zaczynał się rozkwit. I tak w kółko. Podczas odnowy, tej krótkiej pory roku, wszystkie rośliny zamierały, zaś stworzenia zasypiały w norach. Ten rytuał dotyczył także gatunku ludzkiego. Floriańczycy żyli w zgodzie z naturą, czyli w trakcie trwania odnowy regenerowali się w norach. Winkota, zwyczajowa dla gatunku funkcja życiowa, była passé. Jeszcze w XVIII erze uznano, że to strata czasu. Wymyślono sposób na przeczekanie. Wszyscy jednak wiedzieli, że podczas tej pory roku ciała i umysły żyjących stworzeń musiały ulec odświeżeniu, eliminacji nagromadzonych złych emocji i toksyn. Mimo tego zadecydowano o zmianie i nikt nigdy nie odważył się zaproponować powrotu do korzeni. Od kiedy ludzie w Inko zastąpili naturalne procesy nowymi rytuałami, zaczęli żyć krócej i w gorszym zdrowiu. Nie powiązano tych dwóch faktów. Miało być nowocześniej. Więc było. Akcja goniła reakcję. Skoro ludzie zaczęli tydzi podupadać na zdrowiu, wynaleziono sposób na długowieczność. Lekarstwa. Genetycznie zmodyfikowane suplementy sterujące hormonami stały się podstawą diety człowieka z Inko. Pojawiały się tabletki na wszystko. Na wszelkie bóle, otyłość, na złe samopoczucie. Nawet leki związane z popędem seksualnym miały wiele różnych wersji. Powstała 20-stopniowa skala uwzględniająca wszystkie możliwe stany, począwszy od całkowitego braku popędu przez mały i średni popęd, aż do nieustannej nadpobudliwości. Całe ciało można było kontrolować. Wszystkie hormony, każdy organ i jego działanie o każdej porze dnia. Lekarstwa miały swoje marki. Dla bogatszych te lepsze, a masowe dla biedoty ze slumsów, która z czasem zaczęła tracić zęby. Ten stan wytłumaczono zmianą ich stylu życia. Wszak od co najmniej 2 oczyszczeń raczej nie gryźli, lecz żuli. Niby po to, żeby ograniczyć ilość zużywanej energii życiowej. Miało być odpowiedzią na długowieczność i zapobiec ewentualnej otyłości. Uwierzyli. Z czasem zaczęli potrzebować czegoś więcej. Ile można żyć w sterowanej garścią leków apatii? 12 oczyszczeń wcześniej koncern Metachemii, zarządzany przez jeden z karteli farmaceutycznych, wprowadził na rynek zmodyfikowany lek hybrydowy o nazwie Ray. Miał on stanowić remedium na wszystkie dolegliwości. Nie chciało się po nim jeść, ale dawał sporo energii. Ludzie zażywający ten specyfik łatwo osiągali sukcesy i czuli się szczęśliwi. Przyjął się szybko.